Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował, żeby sportowcy z Rosji i z Białorusi zostali dopuszczeni do międzynarodowych startów indywidualnych. Czy Rosjanie pojawią się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku? W programie będziemy mówić także o aktualnej sytuacji w Ukrainie i w Rosji, a także porozmawiamy o polskiej gospodarce. Realne dochody Polaków spadają najszybciej od lat. Pomówimy też o burzy w internecie po wywiadzie Radia Z ze Sławomirem Mentzenem, liderem Konfederacji. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Falek, zapraszam. A ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca, pastor. Witam cię bardzo serdecznie.
Tata.
Tak, tata też.
Dodam, tak jak ostatnio. Paweł Chojecki dodał, no taką mamy właśnie frajdę, pracować dla was razem z naszymi córkami. Także widzicie, kolejne pokolenie jest wychowywane bardzo dobrze do takiej służby i pracy. No dla tego, co robimy, to, ale to jest dla narodu i dla Boga. Mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tym, co widzicie i tym, co zobaczycie, usłyszycie.
Także zachęcam was do oglądania tego programu, a ja jeszcze przypomnę na samym początku, że możecie komentować nasz program, możecie lajkować, możecie zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, także do tego zachęcam. No i oczywiście też przypominamy o wsparciu nas, ponieważ to jest ostatni dzień dzisiaj. Zostało już niewiele czasu. Do końca doby możecie nas wesprzeć przez Blik, PayPal, DotPay, a jeśli chodzi o przelewy, to tylko do 15, także zachęcam was, ponieważ my nie bierzemy dotacji od państwa, tylko się utrzymujemy z tego, co wy nam dajecie. I oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory nas wsparli. A dzisiejszy temat główny, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował dopuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowych startów. Co o tym sądzisz?
Tak, to jest informacja już sprzed kilku dni, ale no tak wiele się też dzieje innych ciekawych rzeczy, że jeszcze nie było okazji
skomentować jej
dokładniej. No jest to można powiedzieć informacja czy decyzja, której się spodziewaliśmy, no bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski już dawał takie sygnały, że taką decyzję prawdopodobnie podejmie. To nie jest decyzja, że ruscy i białoruscy sportowcy wystartują na przykład w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, czyli za rok, ale jest to decyzja tak jakby dająca im do tego otwartą ścieżkę w tym sensie, że no, jeżeli jest rekomendacja, że mogą startować w sportach olimpijskich czy w sporcie w ogóle, no to dlaczego nie mogliby wystartować na olimpiadzie?
Ale tutaj są warunki, które
bardzo są,
muszą spełnić.
Jest kilka warunków. Są to ciekawe warunki. Mhm. Jakie to są warunki?
Mogą startować wyłącznie pod neutralną flagą, czyli tutaj nie może być zero rosyjskiej flagi ani białoruskiej.
Hymnu oczywiście tak samo, nie?
Tak.
Barw narodowych i tak dalej.
Jak wiemy z historii, to bardzo Rosjanom ciężko przychodzi. Tutaj sprawa zakazu z wcześniej, z
To zaraz do tego dojdziemy na
tak,
pewno.
Tak, to jeszcze kolejne warunki. Nie będą też mogli brać udziału w konkurencjach zespołowych. Bezwzględny zakaz udziału dla sportowców i personelu, którzy są zatrudnieni w armii lub w służbach bezpieczeństwa i nie mogą też jawnie ci sportowcy, którzy będą startować, jawnie popierać inwazji na Ukrainę. Takie wymagania tutaj przedstawił.
Warunki wydaje się, że są ostre. Rosjanom się te warunki nie podobają, bo już są głosy rosyjskich sportowców, że no jak to mam sprzeciwić się Putinowi. Jeśli ja Putina kocham, jestem mu wdzięczny czy wdzięczna, to ja nie będę na takich warunkach startować. Może to tak naturalnie się w ten sposób wysypią ci Rosjanie, którzy są z tą literą Z związani. Ale generalnie pozwolenie im, czy danie im możliwości, no to ja uważam za rzeczywiście bardzo złą decyzję. No jest to decyzja taka wyłamująca się z ostracyzmu, który powinien być na Rosję nałożony na wszelkich polach, na Rosję i Białoruś, a pole sportu jest polem bardzo istotnym. No wydaje się, że to tylko sport. No, no właśnie, jednak zawsze reżimy...
Ale tutaj można powiedzieć, że tutaj będą przecież startować sportowcy, którzy no nie, niekoniecznie popierają Putina, mogą przecież nie mieć jakichś związania.
Generalnie sport, a szczególnie sport olimpijski, czy igrzyska olimpijskie, to jest taka jakby największa i najbardziej rozpoznawalna kompetycja, czyli współzawodnictwo mocarstw. To, kto zwycięży na igrzyskach olimpijskich, czyli to, które państwo na zakończenie olimpiady będzie otwierać tabelę medalową, to jest dla mocarstw, czyli szczególnie dla Stanów Zjednoczonych, Chin, ale i dla Rosji, no, wyznacznik ich pozycji jako mocarstwa światowego. Bo na przykład od wielu lat, szczególnie na ostatnich igrzyskach, to Stany Zjednoczone z Chinami przede wszystkim walczą o prymat, ale i Rosja tam stara się zawsze być wysoko. I niedopuszczenie państwa do udziału w igrzyskach olimpijskich, ale niedopuszczenie na tej zasadzie, że nie, ktoś powie, że my nie wystartujemy, bo były bojkoty, tak? Były bojkoty w roku 80, to właśnie igrzyska w Moskwie i w roku 84 igrzyska w Los Angeles, to było jeszcze za czasów zimnej wojny i były bojkoty właśnie. Moskwa była zbojkotowana przez państwa Zachodu, a Los Angeles było zbojkotowane przez między innymi też Polskę, czyli cały Układ Warszawski, czyli wszystkich tych satelitów opanowanych przez Związek Radziecki i oczywiście sam Związek Radziecki. Teraz jest taka sytuacja, że był ban dla Rosji w 2018 roku nałożony.
Tak, dokładnie to był wyrok, w sensie postanowienie w 2019 roku WADA wydała na 4 lata. Za tutaj aferę dopingową, która miała miejsce na igrzyskach w Soczi w 2014 roku.
Zresztą organizowanych przez Rosję i co ciekawe, wtedy Rosja tak jakby użyła całego swojego aparatu państwowego, w to była zamieszana FSB, czyli no była KGB, po to, żeby w sposób systemowy, czyli państwo stało za tym, żeby za pomocą dopingu no wzmocnić pozycję rosyjskich sportowców, tutaj czyli żeby też Rosja właśnie zdobyła więcej medali poprzez doping, tak? Czyli w tym momencie, no oszukując, można powiedzieć, wszystkich innych. I to było, wiecie, no to było o tyle paskudne, perfidne, to już oczywiście było za czasów Putina, że państwo zaangażowało się w to, żeby oszukać wszystkie inne państwa na arenie międzynarodowej. Bo czym jest doping? Doping jest tym, że ja stosuję niedozwolone wspomaganie i w tym momencie mam przewagę nad innymi konkurentami, czyli oszukuję wszystkich. To pokazuje, jakim podłym i cynicznym krajem nie teraz jest Rosja, ale była Rosja już wiele lat temu. Tak, że Rosja nie liczyła się z zasadami sportu. Przecież sport to jest cała idea olimpizmu, tak? Idea jeszcze od czasów barona Pierre de Coubertina, czyli założyciela ruchu olimpijskiego, to było uczestnictwo i rywalizację na zasadach fair play, tak? Czyli wszyscy mamy równe szanse. Doping wypacza to, a Rosja jest krajem, który, no, inne kraje też są podejrzewane w niektórych sportach, można powiedzieć, tam w sportach zimowych, Norwegia kiedyś, Chiny i tak dalej, ale Rosja jest krajem, który został złapany za rękę, były twarde dowody pokazujące, że Rosja w sposób systemowy,
że cała
za przyzwoleniem machiny państwowej i za pomocą machiny państwowej oszukiwała wszystkie inne kraje, jeśli chodzi o rywalizację sportową.
I to nie tylko pojedynczy sportowcy rosyjscy, ale cała praktycznie tak. Reprezentacja. I to jeszcze tutaj to się zgrywa z tym, co mówiłeś właśnie, że to państwa, mocarstwa rywalizują o to, żeby pokazać się jak najlepiej. I też właśnie film dokumentalny dobrze pokazuje, że był rozkaz z góry, że tutaj ma być doping, no nie?
Polecamy wam, drodzy widzowie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, jest taki znakomity dokument, nazywa się IKAR, ten film. Mamy tutaj angielski plakat tego filmu, on jest dostępny na Netflixie, w każdym momencie można obejrzeć. Jest to film pokazujący i właśnie dowodzący, jak ten system w Rosji został skonstruowany. No i wtedy została Rosja wywalona z Igrzysk Olimpijskich na 4 lata.
Właśnie, ale to kara za taką aferę dopingową, że tutaj wszyscy byli właśnie na dopingu przez całe Igrzyska i jest kara na 4 lata, a później jeszcze w 2020 roku, bo w 2019 było to postanowienie, że na 4 roku, CAS zmienił wyrok.
Co to jest CAS? CAS to jest Komitet Arbitrażowy dotyczący do spraw sportu w Lozannie, czyli w Szwajcarii, który złagodził ten wyrok. Ja jeszcze bym pokazał rolę Polski.
Do dwóch lat.
Tak. Ja jeszcze bym pokazał rolę Polski, a dokładnie Polaka, który który jest szefem WADA. WADA to jest ta WADA, to jest właśnie ta Międzynarodowa Agencja Antydopingowa. Szefem WADA jest od nie wiem którego roku, ale gdzieś od 2017 czy 18 Polak, pan Witold Bańka, były minister sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, zamienił stanowisko ministra sportu właśnie na to niezwykle prestiżowe stanowisko szefa Międzynarodowej Agencji Dopingowej. No i zobaczcie, dobrze się dzieje i dobrze jest, kiedy Polacy stają na czele takich międzynarodowych instytucji. Tutaj mamy przykład Witolda Bańki, który nie zawahał się przywalić Rosjanom 4-letnią pajdę na uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich. Teraz mamy kolejnego odważnego Polaka, pana Piotra Hofmańskiego, który jest szefem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który wydał list gończy za tym zbrodniarzem Putinem. Także Polacy, którzy zajmują wysokie stanowiska, są póki co chlubą dla Polski. Ale to jest, powiedzmy, historia.
Jeszcze Międzynarodowy Trybunał Karny Niesprawiedliwości.
Międzynarodowy Trybunał Karny, przepraszam bardzo. To jest historia. Natomiast pytanie, dlaczego CAS i no, dlaczego akurat instytucja, która ma miejsce w Szwajcarii, no, nie jest rządzona przez Polaka. Nie wiem, kto jest szefem CAS-u, ale przypuszczam, że pewnie jakiś Szwajcar albo Niemiec, albo Francuz, bo szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest obecnie pan Thomas Bach. To jest niemiecki, no chyba trzeba tak powiedzieć, polityk, bo nie działacz sportowy, który doszedł do tej funkcji, czy otrzymał to stanowisko w roku 2013. To jest, przypomnę, za panowania Angeli Merkel, najwierniejszej sojuszniczki i najlepszej przyjaciółki Włodzimierza czy Władimira Putina. Także zobaczcie, Putin, można powiedzieć, który ma wpływ na Merkel, no, doprowadza, bo na pewno był za tym, żeby to Thomas Bach został szefem MKOL-u. I MKOL, zresztą jak i wiele, można powiedzieć, dyscyplin sportowych, ale wiele sportów funkcjonuje dzięki dużym pieniądzom. Kto w ostatnim czasie był jednym z większych sponsorów sportu? Sportów olimpijskich, ale też i sportów zespołowych, piłki nożnej, tenisa ziemnego. Otóż wiele firm rosyjskich, które, no, między innymi Gazprom, czy Rosneft, to są firmy, które mają swój wielki majątek, wielkie pieniądze ze sprzedaży ropy, głównie Niemcom, i później sponsorują sport i między innymi też sponsorują organizacje międzynarodowe, które później, no, jak można powiedzieć, odwdzięczają się i decydują zgodnie z życzeniem swoich mocodawców, sponsorów, mecenasów, czyli z życzeniem Rosjan. I tak właśnie Thomas Bach decyduje. Tak właśnie MKOL dzisiaj decyduje. MKOL, który no, okazuje się, że głuchy jest na to, co się dzieje w Ukrainie. I głuchy jest na to, że w tym momencie szacuje się, że ponad 200 ukraińskich sportowców oddało życie lub zostało zamordowanych przez Rosjan w tej wojnie. Ponad 200 sportowców z Ukrainy nie będzie miało możliwości wystąpić w tych igrzyskach olimpijskich, na które są zaproszeni Rosjanie. Druga informacja jest taka, że w reprezentacji rosyjskiej ponad połowa to są członkowie sił zbrojnych. To są ludzie, którzy są oficerami, którzy mają stopnie wojskowe, którzy mają mundury w szafie i którzy w tych mundurach często paradują, a później mundury zamieniają na strój sportowy. Także ci zbrodniarze, którzy teraz mordują Ukraińców, mają za rok w Paryżu święcić triumfy i zbierać medale dla tego dzisiejszego Hitlera Putina. No to jest hańba dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ale można powiedzieć, no są przecież i w Rosji uczciwi sportowcy.
No właśnie, jakie powinno być w takim razie rozwiązanie? Jakie powinniśmy przyjąć rozwiązanie? No
rozwiązania są dwa. Albo stosujemy odpowiedzialność zbiorową i w tym momencie żaden Rosjanin nie ma prawa wystąpić, ani żaden Białorusin. No to jest rozwiązanie, można powiedzieć, takie mocne, ostre, które ja bym przyjął, ale też dałbym szansę. Być może są tam ludzie, którzy by chcieli, którzy nie popierają agresji, wojny, można powiedzieć, tych zbrodni, i którzy chcieliby reprezentować siebie, tak, ale też być może w ten sposób wyrazić, reprezentując siebie i swoje poglądy, wyrazić sprzeciw tej wojnie. No to można im dać szansę.
W jaki
Ci
sposób?
Ludzie, no de facto są uchodźcami, takimi nawet i mentalnymi często są uchodźcami prawdziwymi, tak, bo w tym momencie w Rosji za krytykowanie armii sowieckiej, no tej rosyjskiej, nie radzieckiej, za krytykowanie polityki grozi więzienie, tak? no to jeżeli ktoś jest przeciwko wojnie, no to rozumiem, że jeżeli nie chce trafić do rosyjskiego więzienia, no to jeszcze ma drogę emigracji, drogę ucieczki z Rosji. No jeżeli taki sportowiec, który jest przeciwko Putinowi, przeciwko wojnie, ucieknie z Rosji, czyli jest de facto uchodźcą, no to istnieje coś takiego w ruchu olimpijskim, już od kilku igrzysk, jest coś takiego jak reprezentacja uchodźców. Tak? Tam występują, no tam jak był konflikt między tam Somalią a Erytreą, to tam byli Erytrejczycy, którzy byli uchodźcami. Tam byli również uchodźcy, gdzieś tam, gdzie są konflikty w Azji, prawda? Nie wiem, czy Kosowo z Serbią, jak mieli konflikt, to tam też nie byli uchodźcy. No można przecież tych Rosjan zaprosić do uczestnictwa w reprezentacji uchodźców. No i w tym momencie oni będą nie tylko reprezentowali, czy tak jakby, jeżeli mają chęć zdobycia medalu, to mogą indywidualnie ten medal zdobyć nie dla Rosji, nie dla Białorusi, tylko dla reprezentacji uchodźców, ale również będzie to tak jakby no, prawdziwy manifest tego, że sprzeciwiamy się temu, co się dzieje w Rosji. Że chętnie byśmy Rosję reprezentowali, ale nie taką Rosję, która jest obecnie. Że wolimy być uchodźcą, niż reprezentować Putina, jego siepaczy, jego zbrodniarzy, tak? Bo jego miejsce powinno być w Hadze i tam później powinien Putin, wiadomo, dostać sznur i na tym sznurze sobie zadyndać. No tak, tak powinno być, jak z każdym innym zbrodniarzem, szczególnie z tymi zbrodniarzami, którzy ostatnią taką wojnę tak brutalną, tak bestialską dla ludności cywilnej rozpętali, czyli II wojnę światową. Także jest szansa dla takich sportowców. Reprezentacja uchodźców albo całkowity ban.
Jeszcze może w tym temacie właśnie decyzji tutaj MKOL-u można przytoczyć oświadczenie PKOL-u, czyli Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polski Komitet Olimpijski z ubolewaniem przyjął decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która umożliwia Rosjanom i Białorusinom indywidualny start w imprezach międzynarodowych pod neutralną flagą. Jednocześnie PKOL podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii ewentualnego udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach 33. Olimpiady Paryż 2024 do czasu zaprzestania ataku na Ukrainę i zakończenia wojny. Zawodnicy tych krajów nie powinni brać udziału w igrzyskach.
Tak, i tutaj rozumiemy, popieramy oczywiście ten komunikat. No co się święci, można powiedzieć. Jeżeli MKOL, czyli pan Thomas Bach, Niemiec, z czasów Angeli Merkel i Władimira Putina i tak dalej, jeżeli on pójdzie w zaparty i jeżeli MKOL podejmie ostatecznie decyzję o dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi, nawet na tych zasadach, do startu w Igrzyskach Olimpijskich, to szykuje się, że będą to kolejne Igrzyska z bojkotem. Z bojkotem przez wiele krajów, bo Ukraina już zapowiedziała, że jeżeli decyzja będzie pozytywna o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów, to Ukraińcy nie wystartują w ogóle w Igrzyskach Olimpijskich. A też i wiele krajów, w tym i Polska, kraje bałtyckie, grożą bojkotem. Mhm. Tutaj no, decyzję, myślę, że też właśnie wpływ na ostateczną decyzję będzie miała stanowisko Francji. Francja jest gospodarzem i de facto prezydent Francji, pan Macron, ma tutaj też dużo do powiedzenia. No, stanowisko Francji jest takie, że zobaczcie, jak się wojna zaczęła, to on taki był bardzo, jak Scholz, nie? I Macron, to oni tam cały czas dzwonili do Putina, tam rozmawiali godzinami, no w ramach sankcji, no to pamiętacie, mówiliśmy, że w ramach sankcji Macron ograniczy rozmowy z Putinem z 3 godzin do 1,5, że to będzie takie po prostu wielka strata dla tego Hitlera dzisiejszego. No, stanowisko Francji w ostatnim czasie się zmieniło. Już nie ma mowy o tych rozmowach. Być może są jakieś, czy na pewno Francja deklaruje, że kanał komunikacji z Rosją musi być otwarty. No zresztą to są mocarstwa atomowe, które też współpracują w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zresztą tak a propos, nie wiem czy wiecie, że Rosja w dniu dzisiejszym została no, przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu.
To taki tak. Właśnie można powiedzieć hańba dla ONZ-u przy okazji można pokazać. No ale generalnie Francja zmieniła swoje nastawienie i teraz Francja
też wysyła Ukrainie lekkie czołgi.
Jest to jeden z krajów, który rzeczywiście w ostatnim czasie dużo wysłał. Wysłał i te lekkie, no można powiedzieć, to są takie ciężkie bojowe wozy piechoty czy niszczyciele czołgów AMX-10, ale też wysyłają cały czas armatohaubice Cezar, amunicję i tak dalej. Także no mówi się mówi się o tych 40 mirażach, które Francja rzekomo ma odkupić od Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przekazać Ukrainie, chociaż ta informacja, która się pojawiła, została później zdementowana, ale może w tym przypadku informacje zdementowane to są te informacje, na które warto zwrócić uwagę. W każdym razie jest jeszcze szansa, że Macron powie nie chce tych dziadów w Paryżu. Zobaczymy. Jest to ciekawy test też takiej jedności świata zachodniego przeciwko jedności w tym ostracyzmie wobec Rosji. Bo myślę, że nic tak nie boli Rosjan, jak to, że kiedy na przykład nie chce nikt z nimi rozmawiać, nikt ich nie chce w swoim kraju. Tutaj zaraz możemy powiedzieć o tym, co Łotwa zrobi. To naprawdę są, Bałtowie, nasi przyjaciele, sojusznicy, sąsiedzi tutaj wyznaczają też trendy w wielu dziedzinach. W każdym razie nic tak ruskich nie boli, jak świadomość, że nikt ich nie lubi, nikt ich nie chce. I przecież Ławrow to płacze cały czas, że jest wielka rusofobia na Zachodzie. Nie, to nie jest rusofobia, bo fobia to jest, jeśli się czegoś boimy. My się już ruskich nie boimy i świat zobaczył, że się nie ma czego bać, ale można nie chcieć z wami, Ruscy, gadać, prawda? Można wam pokazać, że odgrodzimy się od waszych, nie wiem, od waszego Mordoru murem i nie chcemy mieć z wami nic do czynienia. Tam gnijcie sobie w tej kacapi i tyle, Ale my nie chcemy was wpuszczać do cywilizowanego świata. I takie powinno być stanowisko całej Europy, świata zachodniego.
Jeszcze właśnie do tego tematu olimpijskiego, to wypowiedź Kiry Rudik dla TVP World. Kira Rudik występuje też u nas w telewizji, możecie znaleźć na naszym kanale wywiady z nią. I właśnie Kira Rudik powiedziała, że stanowisko MKOL-u właśnie dotyczące rosyjskich sportowców zachęca inne reżimy do bycia bardziej autokratycznym. Mhm.
Tak, bo wiemy dobrze, że Chiny patrzą na to, jakie są rezultaty, jakie są efekty, ale też jakie, można powiedzieć, sytuacja międzynarodowa Rosji jest w kontekście tego, co Rosja zrobiła, bo Chiny mają chrapkę na swoją wojnę. Wczoraj też była informacja, że Xi Jinping powiedział, że my się przygotowujemy do wojny. Czyli też Chiny patrzą, jak pan Bach się zachowa. Jeżeli pan Bach ogarnie się i pokaże, że ma cojones, to wtedy być może Chiny nie będą chciały atakować kraju, bo też będą się bały, że zostaną wywalone z Igrzysk Olimpijskich na kolejne 8 lat. A jeżeli pan Bach zrobi, jak wygląda, że chce zrobić, to wtedy właśnie inni satrapi będą zachęceni do tego, żeby realizować swoje niecne plany i zamierzenia.
Wczoraj minęło 400 dni od inwazji Rosji na Ukrainę. Jesteśmy właśnie w temacie Rosji. Jakie są najnowsze informacje z frontu? Wiem, że ty właśnie siedzisz w tych informacjach. Co się dzieje?
Powiem tak. Akurat na froncie to się teraz mało dzieje. Jest taka jakby... nie sielanka, tak nie można powiedzieć, bo rzeczywiście w Bachmucie i w Awdijiwce tam toczą się zażarte boje i też giną Ukraińcy niestety, ale Rosja nie ma sukcesów. Przypomnijmy, że minął 400 dzień, 400 dni minęło operacji specjalnej, która miała w 3 dni, tam do 2 tygodni, ale w 3 dni mieli zająć Kijów, tak? Czyli z 3 dni zrobiło się 400. To pokazuje, jaka jest wytrwałość, upór i chęć obrony i zwycięstwa Ukraińców. Jeśli chodzi o sam front, niewiele się dzieje na odcinku donieckim. Tam w Bachmucie sytuacja wydaje się być opanowana. Jeśli chodzi o Rosjan, mają minimalne postępy. Opanowali już wybieg dla psów, trzeba powiedzieć. Czy zdobyli wybieg dla psów? Sklep ogrodniczy to wcześniej. Szkołę i wybieg dla psów też już zdobyli, ale posunęli się niewiele dalej. W zasadzie to także jest, że tam walczą o kolejną ulicę przez tydzień, nie? Także posuwają się tak, że szacunki były, że jeszcze miesiąc temu mieli opanowane 60% Bachmutu, po miesiącu mają opanowane 65% Bachmutu, czyli przez miesiąc opanowali 5% miasta. Przypomnijmy, jest to miasto wielkości... blisko nas było, Puławy, Chełm, to jest miasto kilkudziesięciotysięczne. Czyli Rosjanie w miesiąc zdobyli 5% tego miasta. To pokazuje, jak się posuwają za cenę naprawdę wielkich strat. Komunikaty to są szacunki Ukraińców, ale one są też potwierdzane przez inne źródła. Komunikaty ukraińskie są takie, że Rosjanie tracą codziennie po 600, 700, 800, czasami 1000 żołnierzy. Czasami to jest kilka czołgów, czasami to jest kilkanaście czołgów dziennie, także oni przez ten miesiąc stracili kilkadziesiąt tysięcy wojska i można powiedzieć kolejne kilkaset czołgów, bojowych wozów piechoty, systemów artyleryjskich w sumie do kupy zebranych. Także straty ponoszą ogromne. No i te straty, które Rosjanie ponoszą, wykrwawiając się, próbując zdobyć kolejne 5% miasta powiatowego Bachmut, powodują, że cała ta wielka ruska ofensywa, która miała od stycznia być na całym froncie, jest niczym, tak? Ten front się w ogóle poza Bachmutem i Awdijiwką nic tam prawie nie posunął. Jak sobie zobaczycie mapę stanu posiadania Rosji sprzed 2 miesięcy, a teraz, to te mapy się prawie w ogóle nie różnią, nie? Natomiast Ukraińcy szykują się do kontrofensywy. I ta kontrofensywa no, wygląda na to, że będzie naprawdę, mam nadzieję też, że tak będzie, że będzie czymś wielkim. Rosjanie to tam, wiecie, srają w gacie, nie? Bardzo się tego boją. Pojawiają się filmy, które pokazują, jak już Ukraińcy zbierają technikę pancerną, wiecie, że tam jest kilkadziesiąt czołgów na przykład, bojowych wozów piechoty, gdzie się szkolą na poligonach w głębi Ukrainy, gdzie Ruscy nie mogą ich w ogóle dosięgnąć. Także jeżeli Ukraińcy już zaczynają puszczać takie filmy, to też jest to początek tak zwanego psy obsu, czyli to jest no, wojny psychologicznej, czyli żeby Ruskich jeszcze bardziej przestraszyć, żeby jeszcze byli bardziej przerażeni, żeby kiedy się ta kontrofensywa naprawdę zacznie, no to najlepsze, co mogą zrobić, to po prostu rzucić broń i uciekać. Natomiast faktycznie Ukraińcy powoli zaczynają pewne działania, szczególnie na froncie południowym, czyli na froncie zaporowskim i froncie chersońskim. Jest mowa o już takich pierwszych przygotowaniach artyleryjskich, o badaniu, można powiedzieć, ruskiej obrony. Czyli Ukraińcy już tam podejmują działania, które na celu mają wybadanie słabych, znalezienie słabych punktów ruskiej obrony, żeby jak będzie czas rozpoczęcia kontrofensywy, to rzeczywiście uderzyć tam bardzo mocno, tak żeby przerwać front. Oczywiście idzie cały czas do Ukrainy technika. Mówi się, i to są informacje z Polski, z okolic autostrady A4, że takiego ruchu na autostradzie A4, jak jest obecnie, to nie było dawno. Czyli widać, że to przekręcenie wajchy nastąpiło, że tak jak przez ostatnie kilka miesięcy to tam była taka kroplówka, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to teraz dużo tej pomocy zjeżdża. Zjeżdżają właśnie czołgi, leopardy, bojowe wozy piechoty, mardery, Bradleye, dużo tego jest i no, myślę, że Ukraińcy akumulują siły, muszą też zebrać amunicję. Ja szacuję, że ta kontrofensywa będzie w połowie kwietnia, bo czekamy na pogodę. Czekamy na to, żeby ziemia dobrze wyschła, a prognozy dla frontu południowego są dobre dla Ukraińców, bo są takie, że teraz będzie ciepło przez dłuższy czas, że ziemia dobrze wyschnie i że będą mieli warunki do uderzenia.
A Rosja też gospodarczo niezbyt dobrze sobie radzi. Są informacje właśnie, że gospodarka Rosji się kurczy. Co prawda będzie ona mogła dalej walczyć. Takie są przewidywania.
Jeszcze rok może wytrzymać, nie? Mhm. Ale też są przewidywania, że może zabraknąć Rosji pieniędzy i w połowie tego roku, czyli za kilka miesięcy. Tak, tutaj mamy kilka też ciekawych danych. Jeśli chodzi na przykład o przemysł samochodowy, czyli gałąź gospodarki, która w Rosji była rozwinięta i która przynosiła, po prostu dawała też duże zatrudnienie, ale też i przynosiła, czy była znacznym, można powiedzieć, ułamkiem czy procentem rosyjskiej gospodarki, też rosyjskiego PKB. Tam wiele koncernów światowych miało swoje fabryki, to naprawdę bardzo duże fabryki. No, przypomnijmy, Rosja to jest kraj 140-milionowy, także to jest bardzo duży, chłonny rynek i to kraj, który można powiedzieć, się bogacił. Ludzie tam jednak, szczególnie też i ci bogaci ludzie, mieli dużo pieniędzy, no w tym momencie no będą musieli się przesiąść albo na chińskie samochody, albo na, no, tak jak Kuba w latach 60., 70., 80. funkcjonowała, można powiedzieć, z kanibalizmu starych samochodów, które zostały na Kubie przed dojściem do władzy Fidela Castro, tak i Rosja być może będzie musiała wrócić, proszę bardzo, do tych czasów, kiedy jeździły Pabiedy, Moskwicze i inne cuda radzieckiej techniki i myśli technicznej. Może tak będzie, że Rosjanie będą musieli wrócić właśnie do przesiąść się na takie samochody. To też będzie dla nich upokorzenie. Jeśli chodzi o takie dane liczbowe, no to tutaj bardzo jest widać mocny spadek produkcji, ponieważ dane rok do roku za miesiąc luty pokazują, że spadek produkcji samochodów osobowych w Rosji to jest o 70%. spadek produkcji samochodów ciężarowych 28%, autobusów 31%. Czyli jest zapaść, można powiedzieć, sektora motoryzacyjnego.
No i
tutaj ciekawostka. Tak, ciekawostka jest, że wiecie, są koncerny czy firmy, które wyszły, można powiedzieć, od razu.
Tak, na przykład Renault czy Nissan.
Renault czy Nissan, który przecież też należy w dużej części do Francuzów. To są koncerny, zobaczcie, francuskie, które no, tutaj zachowały się jak trzeba i wyszły, można powiedzieć, od razu, tak? A dokładnie to w ten sposób wyszły z Rosji, że sprzedały, można powiedzieć, za jedną złotówkę, czy jednego rubla, czy kopiejkę swoje fabryki Rosjanom, tam jakieś takie fundusze technologiczne i tak dalej to kupiły. No ale generalnie Rosjanie zostali bez technologii i oni rzeczywiście już w tych fabrykach już wracają do produkcji właśnie samochodów, można powiedzieć, sprzed 20 lat, tak? Czy sprzed 30 lat. Czyli to są samochody, wiecie, bez ABS-u, bez klimatyzacji, wiecie, no plastiki, no po prostu odgrzewają swoje technologie, które mieli w latach 80. No i teraz muszą z tych technologii coś tam sklecić, tak? Bo wiadomo, że jak ktoś wyszedł, no to wyszedł też i z całym swoim know-how, z prawami patentowymi i tak dalej. Ale nie tylko Renault i Nissan. Właśnie miesiąc marzec, czyli ten miesiąc, który się kończy, to jest miesiąc, który właśnie tak jakby wysyp, można powiedzieć, decyzji o wyjściu lub finalizacji wyjścia z Rosji wielkich koncernów. I tutaj mamy Toyotę, jeśli chodzi o motoryzację, Continental, niemiecki producent opon, Nokian, to fiński producent opon. Także tutaj mamy, zobaczcie, trzy koncerny bardzo duże, motoryzacyjne. Francuska firma Total Energies, to jest firma, no przecież można powiedzieć, też związana z motoryzacją, bo to jest firma energetyczna, ale nie tylko, bo są tutaj i firmy, takie wielkie koncerny, jak Henkel niemiecki, francuski Leroy Merlin, szwedzka IKEA, czy austriacki, taki można powiedzieć, to już chyba bardziej ze względów wizerunkowych firma dla bogaczy, to jest Swarovski, ale próbuje wyjść Volkswagen i jakoś tak się nie daje, nie? I
teraz właśnie pytanie, czemu dopiero
czemu
teraz?
Czekali, nie?
Właśnie, czemu ten wysyp tak dużo właśnie teraz w marcu, kiedy już mija no ponad rok właśnie od inwazji i czemu właśnie na przykład Volkswagen nie wyszedł od razu, tak jak to
myślę,
zrobiło Renault czy Nissan?
Są dwa powody, tak szacuję, tak ja oceniam, że są tak jakby dwa powody. Jeden powód to jest taki, że część firm no w sposób taki cyniczny liczyła, że jednak ta wojna, wiecie, się zakończy w ciągu tam miesiąca, dwóch czy trzech, no i wrócą do business as usual z czasem. No a po roku zobaczyli, że jednak to nie takie proste, że Rosjanie dalej chcą mordować, dalej chcą grabić, dalej chcą gwałcić, dalej chcą po prostu realizować swoje bestialskie cele. No i w tym momencie to już rzeczywiście nie wypada. Jest to też wizerunkowy problem. Jest to też biznesowy problem, ponieważ jeżeli gospodarka rosyjska pikuje w dół, a szacuje się, że no spadek będzie, jednak będzie recesja w Rosji, mówi się o 4%, że już jest pokazywana i to oficjalnie, a wiecie, no może być dużo mniej, to przecież Rosjanie no stracą siłę nabywczą. Rubel już stracił 20% do dolara właśnie w ostatnim czasie. Także Rosjanie nie będą mieli pieniędzy na kupowanie tych samochodów. Czyli po pierwsze kurczy im się rynek zbytu. Po drugie jest to problem wizerunkowy, no bo też wielu świadomych konsumentów, czy nabywców, czy partnerów w Europie nie chce współpracować z firmami takimi jak na przykład właśnie Leroy Merlin się mówi, tak, czy innymi firmami, które mają krew na rękach i nie widzą w tym problemu. No i widzą te firmy, że tracą, tak, że ich rynek, często rynek rosyjski, to był tam, wiecie, no margin jakiś, czyli 2-5% ich obrotów, a pozostawanie na tym rynku uderzało w ich cały biznes, w Europie na przykład, tak? Także myślę, że też często to jest rachunek ekonomiczny. A drugi tak jakby aspekt to jest to, że no jednak nie jest tak łatwo pozbyć się biznesu, jeżeli nie jest się gotowym pozbyć się go całkiem, czyli odpisać go na straty. Czyli ci, którzy zachowali się w porządku i na początku wyszli, no to wiecie, stracili 100% czasami, tak? Po prostu była fabryka Renault czy Nissana i oni ją oddali za jedną kopiejkę. Czyli w tym momencie odpisujemy tak jakby stratę cały nasz biznes w Rosji. A myślę, że inne firmy, na przykład Volkswagen, no to próbowali tak jakby zmniejszyć tę stratę, czyli wyjść, wiecie, no spróbować sprzedać za 10, 20, 30%, jakieś tam negocjacje trwały i tak dalej. Co ciekawe, Putin wprowadził niedawno prawo, które tak jakby jeszcze bardziej utrudnia wyjście, bo jest taką karą dla tych, co teraz chcą wyjść, że te firmy muszą wpłacić do budżetu państwa rosyjskiego dobrowolną w wpłatę w wysokości 10% sprzedawanego biznesu, tak? Czyli sprzedajesz za 100 milionów dolarów, to jeszcze musisz część tych pieniędzy wpłacić do budżetu Rosji, jako można powiedzieć taką sankcję za wyjście z Rosji, nie? No chociaż można powiedzieć, to i tak wcale nie jest źle w porównaniu z Chinami, tam w ogóle nie można wyjść. Z tego co wiemy, to tam w ogóle tak jakby transfer pieniędzy, zysków z Chin jest niemożliwy. Także
teraz, no ale dobrze, mają że... tak, Volkswagena został zamrożony przez rosyjski
sąd. Tak, rosyjski sąd tutaj robi im problemy. No, myślę, że Niemcy... Volkswagen jest na tyle bogatą firmą, że nawet wyjście z Rosji jest w stanie przeżyć i się nie zawali. Także trzeba to było zrobić wcześniej, ale lepiej późno niż później.
Jeszcze gospodarka Rosji, możemy wrócić, bo to nie tylko samochody, tak. Tutaj rynek samochodów, ale też na przykład można powiedzieć też o rynku gazu i ropy. Rosja nie ma rynku zbytu, prawda?
Tak, tutaj już też o tym wielokrotnie mówiliśmy. Działają te sankcje, cieszyliśmy się, że są wprowadzane i to też wielokrotnie pamiętam, że mówiłem, trzeba poczekać do grudnia, tak? No wszyscy tam na początku wojny, o czemu tak szybko sankcji nie ma? Te sankcje były mądrze pomyślane, okazuje się, bo rzeczywiście szczególnie to embargo połączone z pułapem cenowym spowodowało, że nie ma wielkich turbulencji na rynkach światowych. Zobaczcie, że ropa jest tańsza niż przed wojną. Gaz tak samo jest tańszy niż przed wojną. Dzięki Bogu była ciepła zima. Zapasy po zimie są na poziomie najwyższym w historii, bo na przykład zapasy w Polsce gazu są na poziomie 50% około, to wiecie, to jest bardzo dużo, nie? Tak samo w Europie. No ale to naprawdę, Bogu dziękować, że to była jedna z najcieplejszych zim. Natomiast ten price cap na ropę, który był $60, teraz jest $50, czyli Rosjanie, wiecie, mogą sprzedawać ropę. I sprzedają, ale nie do Europy, tylko sprzedają, gdzie kto chce kupić. A chętnie kupują Chiny i chętnie kupują Indie, ale mówią tak, no słuchajcie, no price cap jest $50, no ale przecież jeszcze cena transportu, poza tym, no jak chcecie nam sprzedać, to musicie dać nam rabat. No i szacuje się, że Ruscy sprzedają ropę do Chin czy do Indii nawet na poziomie 30-40 dolarów, czyli praktycznie poniżej kosztów produkcji. Czyli w tym momencie Rosja okej, sprzedaje, ale nie zarabia, a wręcz dopłaca. No trochę, powiedzmy, ma tego dochodu, ale to jest tak jakby, wiecie, zaciskanie rosyjskiej gospodarki. Owszem, no mógłby ktoś powiedzieć, że no utniemy w ogóle, tak? No ale ucięcie w ogóle spowodowałoby wzrost cen na rynkach światowych. Bo jeżeli Chiny czy Indie nie mogłyby kupić taniej ropy z Rosji, przypomnę, po kosztach produkcji albo poniżej kosztów produkcji, tak? To Chiny i Indie, które mają wielkie potrzeby, tę ropę szukałyby na rynkach światowych. I by chciały kupić tę samą ropę, którą teraz kupuje Europa, nie kupując już od Rosji, tak? Czyli w tym momencie na tę ropę, która jest dostępna na rynku, wszyscy by się rzucili i ona nie kosztowałaby $70 czy $80 za baryłkę, tylko tutaj by zadziałało prawo podaży i popytu i ropa by była po $200 za baryłkę. Czyli w tym momencie również lewa ropa z Rosji, która tam wypływa, byłaby sprzedawana nie po 200, tylko po 160-150, tak? Czyli zobaczcie, no sankcje byłyby wtedy przeciwskuteczne, jeżeli byśmy od razu ucięli. No trzeba jednak mądrze te sankcje wprowadzać i one były mądrze wprowadzone, uważam. Mianowicie w ten sposób, że nie zostało zaburzone no właśnie prawo podaży i popytu, czyli no można powiedzieć równowaga na rynku. Dalej Ruscy tę ropę sprzedają, ale sprzedają ją po kosztach produkcji lub poniżej. Tym, którzy chcą, którzy na tym zyskują. My nie chcemy, bo my, powiedzmy, mamy też podstawy moralne, czy po prostu taką decyzję wprowadziliśmy i my sobie z tym radzimy, bo my i tak kupujemy ropę no, w takich samych cenach jak przed wojną. Co ciekawe, czy benzyna jest w takich cenach jak przed wojną, ale to jest inny aspekt. Jeszcze o Polsce chwilę pogadamy później, tak?
Tak, tak, oczywiście.
Także jeśli chodzi o rynek naftowy, to tutaj Rosja też pikuje w dół, też wpływy do budżetu rosyjskiego są z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze, deficyt budżetowy Rosji jest coraz większy i może być tak, że Rosja nie wytrzyma roku wojny, tylko rzeczywiście zdechnie w połowie tego roku, czego im życzę, bo wtedy może się otrząsną.
Jeszcze może jedna ciekawa informacja związana z Rosją. Rosja wpisała Węgry na listę krajów nieprzyjaznych. Tak. Co tutaj się wydarzyło? Czy to zwrot w relacjach rosyjsko-węgierskich?
No jest to ciekawa rzeczywiście informacja. No Węgrzy chyba mogą poczuć się zdziwieni, nie? No tak siedzieli okrakiem na płocie, no i okazało się, że chyba już w tym momencie Nie wiem, no tam chyba musi ich boleć pewna część ciała, bo to siedzenie okrakiem na płocie skończyło się tym, że Rosja już im powiedziała, że no traktujemy was tak jak Polskę. Albo ale, Ukrainę.
Ale to no nie, teraz to Węgry tak zmienią swoje zachowanie?
Aż tak to nie jest. Ale faktem jest, że Węgrzy, rząd węgierski ostatnio zmienił swoje podejście.
Bo właśnie za co ta kara?
No tak. Ta kara jest za to, że formalnie ta kara jest za to, że Węgry jako kraj Unii Europejskiej, członek Unii Europejskiej i NATO, no ale Unii Europejskiej podpisała wszystkie pakiety sankcyjne. Czyli chociaż ich powiedzmy no, była przeciw, no ale w końcu podpisała, czyli formalnie również się do nich przyłączyła. Czyli mimo iż Węgrzy tam cały czas pieją, jak to są sojusznikiem Rosji, jak to kochają Putina, jak to Ukraina jest zła i nie powinno się jej pomagać, no ale no, są przymuszeni, bo żeby dostać pieniądze z Unii, to musieli podpisać pakiety sankcyjne, no to mimo iż tak robią, to Rosjanie im powiedzieli, że jesteście brzydcy i niegrzeczni i nie będziemy z wami rozmawiać. Ale tutaj jest ciekawa informacja, która pojawiła się chyba w zeszłym tygodniu. Ona troszkę umknęła, nie wiem, czy o niej mówiliśmy, że dla Węgrów największym problemem jest to, że oni są, można powiedzieć, całkowicie zależni energetycznie od Rosji, nie tylko jeśli chodzi o ropę i gaz, no bo tutaj jakoś tam można zdywersyfikować te źródła, ale Węgrzy mają w miejscowości Paks swoją elektrownię atomową, którą obecnie zresztą rozbudowują, która jest no, na ruskiej technologii. I oczywiście to Rosatom, czyli rosyjska no, firma, która jeszcze nie jest objęta sankcjami, dostarcza paliwa jądrowego i można powiedzieć, że tutaj Węgrzy są zależni od Rosji. I co Węgrzy zrobili? No Węgrzy okazuje się, że prowadzą już zaawansowane rozmowy z Francuzami, a propos tych Francuzów i Macrona i ich zmiany, zobaczcie, którzy zaoferowali im, że to Francuzi będą wspierać ich energetykę jądrową i to Francuzi będą zaopatrywać ich w paliwo jądrowe do węgierskiej elektrowni jądrowej właśnie w Paks. Także zobaczcie, że Węgrzy zmieniają front, tak? Czyli że owszem, dalej mówią, że są za ruskimi, no właśnie, ale już przecież zaczynają, no przejrzeli chyba na oczy i zobaczyli, że rzeczywiście wajcha została przestawiona i w tym momencie, jeżeli nie wyjdą z tego pociągu ruskiego, to naprawdę źle mogą skończyć. Bo już mówi się coraz częściej o tym, że Węgrów trzeba po prostu wywalić z NATO i wywalić z Unii Europejskiej.
No bo tutaj przecież to było bardzo niedawno, kiedy Viktor Orban, przepraszam, nie Viktor Orban, tylko szef kancelarii Orbana, mówił w marcu, że w przypadku wjazdu Władimira Putina na teren Węgier nie zostanie on zaaresztowany zgodnie z nakazem Międzynarodowego Trybunału Karnego, mimo że Węgry są stroną statutu rzymskiego. To
powiem tak. Mogą sobie mówić, ale myślę, że Putin nie odważy się pojechać na Węgry. Mimo iż tak Węgrzy mówią. Jestem przekonany, że jeżeli by Putin pojechał na Węgry, no to Węgrzy mieliby do wyboru. Albo jesteśmy wierni Putinowi i go nie aresztujemy, ale wtedy wszyscy są automatycznie przeciwko nam. Ponieważ w tym momencie no, pogwałciliby, można powiedzieć, swoje zobowiązania, poważne zobowiązania międzynarodowe, bo podpisanie statutu rzymskiego, czyli podpisanie właśnie tego zobowiązania, że będziemy zbrodniarzy ściganych listem międzynarodowym, listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny, będziemy ich wsadzać do więzienia, jeżeli znajdą się na naszej ziemi, pogwałcenie tego zobowiązania, to by w tym momencie skończyło się dla Węgrów totalną, no możemy powiedzieć, degeneracją czy upadkiem ich wartości, można powiedzieć, takiej moralnej i, no i można powiedzieć, pozycji międzynarodowej. Bo w tym momencie nikt by poważny z nimi już nie chciał gadać. Nie wiem, czy rzeczywiście by się wtedy nie skończyło na nich katastrofalne. No, w tym momencie trzeba powiedzieć, tutaj też można jakiś tam kamyczek do dyskusji polskiej, tak? Niektórzy to tam chcą Polskę wypisać z Unii Europejskiej. My na przykład byliśmy przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, ale teraz po tylu latach związania z Unią Europejską wyjście no, mogłoby być wielkim problemem. Tym bardziej, że polska gospodarka jest bardzo związana z krajami, które są w Unii Europejskiej, szczególnie z Niemcami, tak? Czyli tak jakby rozerwanie tych więzów, no to jest, wiecie, no kolaps gospodarczy.
Widać to też po Wielkiej Brytanii.
Niestety widać to trochę po Wielkiej Brytanii, a Węgry jeszcze bardziej są związane, bo to nie jest kraj, wiecie, Nie jest to wyspa, która sobie może handlować z Australią, z Nową Zelandią, statki przypłyną i tak dalej. Węgry są krajem śródlądowym, które wokół siebie ma kraje Unii Europejskiej i kraje NATO. Jeżeli Węgry sobie pozwolą przez swoje nieodpowiedzialne działania na, można powiedzieć, na taki ostracyzm międzynarodowy, izolację być może, czy w ogóle kolaps, można powiedzieć, ich pozycji międzynarodowych, zaufania do nich, no to to jest po prostu tragedia dla tego kraju i dla Węgrów w szczególności. Dlatego myślę, że Orban zobaczył, że takie pogrywanie ze swoimi przecież przyjaciółmi z Grupy Wyszehradzkiej, z Polską między innymi, tak? Przecież Polska zawsze była, można powiedzieć, adwokatem Węgier. Węgry naszym, Polska Węgier, tak? Polak-Węgier, dwa bratanki. W tym momencie stosunki polsko-węgierskie, nie między Polakami a Węgrami, ale oficjalne stosunki polsko-węgierskie są najgorsze od wielu lat. I za to nie jest Polska odpowiedzialna, tylko właśnie Orban i jego ekipa. Być może w końcu przejrzeli na oczy. Dobrze by było. Chociaż to, co zrobili, to wiecie, no smród pozostał, pani Orban, i będzie się po tych gaciach ciągnął przez całe wasze życie.
Nastąpi teraz właśnie zmiana narracji. Już właśnie nie mówimy o działaniach, tylko czy nastąpi zmiana narracji Węgier po tym właśnie, co tutaj nastąpiło, o tym wpisaniu przez Rosję Węgier.
To jest trochę bardziej skomplikowany problem, ponieważ no Węgry zrobiły to, co chce PiS zrobić, czyli no i co zrobił też Putin, tak? Mianowicie Węgry doprowadziły do tego, że poprzez propagandę zawładnęły umysłami Węgrów, tak? I tacy zwykli Węgrzy mają często wyprane mózgi. Oni, wiecie, no jeżeli im stacje telewizyjne od początku wojny podawały, że to Ukraina jest zła, że to Ukraina sprowokowała, że Ruscy są dobrzy, a jeszcze przy okazji powinniśmy odzyskać Zakarpacie, nie? Od Ukrainy, która tam, no, można powiedzieć, ciemięży Węgrów ukraińskich. I oni w to święcie wierzą, no to w tym momencie oni dlatego wybrali tego Orbana, nie? Ale Orban właśnie to uzyskał, można powiedzieć, niszcząc wolność słowa, niszcząc wolność prasy i przejmując kontrolę całkowitą nad mediami. No PiS to też chce osiągnąć. Nie? PiS chce to też zrobić z Polaków, można powiedzieć, takich niewolników umysłowych czy mentalnych, ludzi, którzy będą wierzyli w propagandę, którą im powie kiedyś ten Kurski, to była Kawizja, a teraz jest tam jakiś inny, wcale nie lepszy propagandysta. Nie? I wiecie, no problem z Węgrami jest taki, że oni po prostu są narodem, który dał się omamić, dał się oszukać. No i teraz, czy będą w stanie, czy będą na tyle silni, że po pierwsze znajdą się tam ludzie, którzy będą na tyle odważni, żeby jednak Orbana przekonać, albo może taki ruch oddolny, nowy na Węgrzech powstanie, no bo przypomnijmy, że Orban doszedł do władzy właśnie dzięki oddolnemu ruchowi, który wymienił elitę, która kradła, nie? To jest troszeczkę jak w Polsce było. PO kradło i ludzie już mieli, już nie chcemy tych złodziei, nie? Dlatego zagłosujemy na dobrą zmianę. Ale dzisiaj okazuje się, że dobra zmiana to są tacy sami złodzieje albo jeszcze gorsi, tylko że w świętoszkowatym sosie, nie? Czyli to jest nie złodzieje tacy liberalni, tylko katotaliban, ale też złodzieje, nie? No a na Węgrzech niestety ten ichniejszy, można powiedzieć, katotaliban, czyli ichniejszy PiS, no zdobył taką przewagę i taką władzę mentalną nad ludźmi, że w tym momencie ludzie uwierzyli w ich narrację, nie? I tam jest, no jest problem z Węgrami, niestety.
Jeszcze ostatnia taka informacja tutaj związana z Rosją. Łotwa wprowadza prawo, które wymaga deportacji Rosjan, którzy nie zdadzą testu językowego na obywatelstwo.
Tak, znaczy dokładnie chodzi o kartę stałego pobytu. Nie wiem dokładnie, jak to jest z tą kartą stałego pobytu. No czy jeżeli już ją masz, no to znaczy, że ją prawdopodobnie masz. Nie możesz jej utracić. Generalnie na Łotwie jest wielu Rosjan narodowościowo. Wielki, duży procent, tam jest kilkadziesiąt procent Rosjan, nie? I są takie miejsca, gdzie się mówi wyłącznie po rosyjsku. I przypuszczam, że ci Rosjanie, którzy już na Łotwie są od wielu lat, no to oni zostaną na Łotwie. Ale żeby uzyskać prawo stałego pobytu, czyli rozumiem, że są jacyś Rosjanie, którzy no teraz, powiedzmy, dojechali na Łotwę i chcą na Łotwie zostać, no to Łotwa rzeczywiście wprowadza prawo, które wymaga do uzyskania prawa stałego pobytu zdanie egzaminu ze znajomości języka łotewskiego. Pewnie tam wiele innych rzeczy, ale zdanie przede wszystkim znajomości w jakimś tam odpowiednim poziomie ze znajomości języka łotewskiego. I uwaga, kto nie zda tego egzaminu, to po pierwsze nie dostanie karty stałego pobytu, a po drugie dostanie wilczy bilet, misia w paszport i zostanie wywalony do Rosji nawet siłą, czyli to prawo daje możliwość siłowego wydalenia Rosjan do Rosji, tych, którzy no, nie zdadzą egzaminu z języka rosyjskiego. Myślę, że to jest bardzo ciekawe prawo do zastosowania w wielu krajach Europy. Niech się Ruscy zaczną uczyć. Wiecie, Ruscy to są tacy, którzy wszędzie się czują panami, nie? Czyli gdzieś tam jadą, do Turcji, no do Polski nie jeżdżą za dużo ich, no ale gdzieś tam do Niemiec, do Francji i oni tam wszędzie po rusku rządzą się, szarogęszą i pokazują, jakimi to oni są panami, bo mają pełno kasy, no z tego właśnie, z tej ropy i gazu, którą sprzedawali do Europy. No a może warto by wprowadzić taką dla ruskich zasadę. Jeżeli wy nie respektujecie praw innych narodów, co żeście pokazali w Ukrainie, no to jeżeli chcecie być gośćmi w innym narodzie, to się nauczcie języka tego narodu. I niech się Ruscy wykażą znajomością języka polskiego, francuskiego, czeskiego, niemieckiego, może jakieś trudniejsze języki, fiński, nawet i węgierski.
Węgierski właśnie. No,
a jak nie, to wypadł tam do tej Kaługi, czy do Nowosybirska, czy skąd tam jesteście. I tam sobie żyjcie w tym swoim chlewie. My zbudujemy mur, a wy sobie będziecie żyć w tej kacapi. Chyba, że się weźmiecie w garść i obalicie Putina i tę mafię i naprawdę no, zaczniecie normalnie funkcjonować jako naród. Przecież Rosja ma do tego... No, Bóg im dał naprawdę wielki kraj, wiele bogactw naturalnych. No to co zrobić? No w Biblii jest napisane. Szukajcie Boga, czego nie znajdziecie, tak? Czego nie poznacie. Przecież jeśli Rosjanie by poznali Boga, uwierzyli w Niego, to tak jak każdy inny naród, mieliby błogosławieństwo. Mogliby się wspaniale rozwijać. No a jakoś się nie rozwijają.
Teraz może przejdźmy do polskiego podwórka. Taka informacja. Sławomir Mentzen w Radiu Z udzielił wywiadu i jest burza w internecie po tym wywiadzie. Dosyć duża. Tutaj widzowie, internauci trochę wyciągają różne rzeczy panu Mentzenowi. Chodzi o 100 ustaw Mentzena, które były, no, wcześniej były na stronie internetowej, teraz ta strona, tutaj się tłumaczy pan Mentzen, że hosting, coś z hostingiem, no już jej nie ma i tutaj dlatego się tutaj było bardzo duże zainteresowanie tymi ustawami właśnie z tego powodu między innymi. No i tutaj pan Mentzen był dopytywany w Radiu Z o te właśnie postulaty, które się znajdowały w tych 100 ustawach. Między innymi było tam na przykład wyjście z Unii Europejskiej. Tutaj już trochę wspominaliśmy. Było też, padały pytania o 13 i 14 emeryturę. Tutaj dużo odpowiedzi na te pytania było: nie wiem, nie pamiętam. To nie ja pisałem te ustawy, także pan Mentzen się w ten sposób tłumaczy, ale też na przykład było o karze śmierci, o małżeństwach nierozerwalnych. Tutaj to jest bardzo też ciekawy pomysł. Okay. Małżeństwa nierozerwalne przewiduje, że osoby przed zawarciem jeszcze małżeństwa zgłaszają takie oświadczenie, że to małżeństwo będzie nierozerwalne.
I rozumiem, że urzędnik stanu cywilnego będzie stał na straży nierozerwalności tego małżeństwa. Czyli jak będą problemy, to państwo wyśle urzędników, żeby rozwiązywali problemy, żeby to małżeństwo... Przecież nie może się rozerwać to małżeństwo.
Ale nie.
Żeby było szczęśliwe.
Może być tutaj rozwód. To jest nierozerwalne małżeństwo, ale może być rozwód pod jednym warunkiem.
Okay.
Jeżeli zgodę na to wyrazi biskup diecezalny.
A, czyli to państwo w końcu gwarantuje, czy biskup? To może biskup wyśle jakiś
swoich... Może oni razem jakoś.
Może biskup wyśle swoich urzędników, tych, co tam się, wiecie, mają różne doświadczenia, to oni będą ratować małżeństwo pana Mentzena, tak? Jeżeli pan Mentzen będzie no, jednak miał problemy małżeńskie, a przecież no, nie może rozerwać swojego małżeństwa. Nie, trochę żartuję, przecież my nie jesteśmy... Jesteśmy za tym, żeby małżeństwo rzeczywiście było raz na zawsze i od można powiedzieć, zawarcia do grobowej deski. No ale, no żeby państwo to gwarantowało, to rzeczywiście jakieś dla mnie jest kuriozum. No ale to wiesz, jak ktoś podpisuje Konfederację Giedrzwałcką i ma tam i oddaje swoje życie między innymi Marii przede wszystkim i przy okazji Jezusowi, no to później różne może mieć pomysły. Jeśli chodzi o w ogóle o pana Mentzena, ja wiem, że teraz jest moda na pana Mentzena, bo wszyscy się boją, że pan Mentzen dojdzie do władzy. No ale rzeczywiście trochę dużo tego Mentzena, może należy się bać, że wiesz, będzie tak jak w tym dowcipie, że otworzysz lodówkę, a tam Mentzen, nie? Że będzie cały czas Mentzen. Ja pana Mentzena osobiście nie miałem przyjemności czy nieprzyjemności poznać. Natomiast wiem, co to za człowiek jest. Wiem, co to za człowiek jest, bo swego czasu mieliśmy taką partię, która się nazywała Ruch 11 listopada. Ja miałem okazję przez jakiś czas, po tym jak Marian Kowalski zreiterował prezesem tej partii i byłem również na takiej konferencji prawicowej, gdzie byliśmy zaproszeni przez członków właśnie partii Korwin, ale takich właśnie, którzy nas słuchali, nas lubili i myśleli, że z nami jednak można coś wspólnie budować. My też swego czasu myśleliśmy, że może da się coś zbudować z tym środowiskiem, bo przecież jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, no to my się z panem Mentzenem generalnie zgadzamy. My chcemy niskich podatków, my chcemy, żeby, wiecie, ZUS był na przykład dobrowolny, żeby państwo nie wtrącało się do prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj pana Mentzena bym poparł. Natomiast jeśli chodzi o jego poglądy, czy jego światopogląd i co z niego wynika, no to pan Mentzen jest po prostu zamordystą. Pan Mentzen jest człowiekiem, który no, jest takim katotalibem. Katotalibem, który jeżeli by mógł, to by wszystkim innym, czyli nie katolikom, zamknął mordy czy ryje, no nie wiem, jak oni tam mówią między sobą, kiedy nikt nie słucha, bo myślę, że pan Mentzen to nie jest taki prawdziwie świętojański, tylko kiedy kamera jest niewłączona, to pewnie zachowuje się tak jak pan Morawiecki usowy, że tam jadą niezłe wiąchy. No takie jest to środowisko obłudników i faryzeuszy. I wiem to naprawdę z drugiej czy z pierwszej ręki, bo były propozycje, żeby z nami, nasze środowisko, ponieważ mamy wspólne poglądy gospodarcze, żeby spróbować coś kiedyś wspólnego zrobić. I to właśnie pan Mentzen stał za tym, żeby do tego nie doprowadzić, nie dopuścić. To pan Mentzen był przez długi czas taką szarą eminencją Konfederacji. Tam wiecie, Korwin brylował, Braun, katotalip największy, Winnicki, Bosak, ale to pan Mentzen często pociągał za sznurki. Mówiło się, że żadna ważna decyzja nie może przejść, nie może być ogłoszona, jeżeli pan Mentzen na nią swojego imprimatur nie wyrazi, tak? Swojej zgody. I to, co on mówi, kiedy zadaje mu się trudne pytania, no to pan Mentzen się denerwuje. On by chciał uchodzić za takiego, wiecie, człowieka, który na niczym się nie zna, poważnym, niewiele rzeczy pamięta, za nic nie odpowiada, tylko chce dla ludzi niskich podatków, wolności gospodarczej, dobrze dla przedsiębiorców. Czyli chce tylko dla części ludzi, można powiedzieć, program mieć. Panie Mentzen, no program powinien być całościowy. Bo polityk, pan Mentzen mówi o sobie, że jest politykiem, polityk musi się wziąć nie tylko za gospodarkę, ale musi również rozwiązać trudny problem aborcji,
gdzie przecież tutaj pan Mentzen właśnie
funkcjonował przez wiele lat kompromis aborcyjny, który rozwalił PiS i teraz no, są problemy, tak? No ale to PiS był durny, że to zrobił, no i teraz politycy się muszą tym zająć, tak?
W tych 100 ustawach tutaj była propozycja, żeby kobieta, która zdecyduje się na aborcję, podlegała karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
No, czyli pan Mentzen chciałby wsadzać kobiety do więzienia, tak? Ja osobiście uważam, że to nie jest dobry pomysł. Tak jak mówię, był kompromis aborcyjny, tak? On był delikatny, bo to jest sprawa delikatna, prawda? To jest sprawa... Ja też osobiście uważam, że zabicie dziecka to jest zabicie dziecka bezbronnego, tak? Ale w tym momencie wsadzać za zabójstwo kobiety, często które mają, wiecie, no, są młode, 16-letnia kobieta, która zaszła w ciążę, bo się przespała z chłopakiem, który być może jeszcze jej podał jakieś tam środki i tak dalej, ale nie był to gwałt, no i ona jest u progu życia i tak dalej. No, ja nie chcę jej tłumaczyć. Ja bym na przykład takie dziecko urodził oczywiście, tak? Czyli byłbym za tym, żeby urodziła, ale jeśli ona zdecyduje, że ona, powiedzmy, jej świat się zawalił i tak wybierze, to niech ona, niech jej sumienie ją gryzie przez całe życie, niech ona później żałuje tego, co zrobiła, ale wsadzać ją na 10 lat do więzienia, uważam, że to jest gruba przesada jednak. To jest mój osobisty pogląd. No a pan Mentzen, jak są takie trudne pytania, to powie, no nie wiem, nie pamiętam, ktoś inny mi to powiedział, nie ja napisałem te ustawy, no a w ogóle to hosting nam się zepsuł i nie jesteśmy w stanie nic państwu pokazać. No a przecież rozmawiajmy o podatkach, nie rozmawiajmy o tym, co mówiłem 3 czy 4 lata temu, bo to było dawno i nieprawda.
Tutaj też w tych...
O, zresztą mamy tutaj pana Mentzena. Nowa piątka Konfederacji. Nie wiem, nie pamiętam, nie słyszałem, to nie ja pisałem, wyrwane z kontekstu. No i co się pan dziwisz? Co się pan dziwisz, że tak jest? No.
Jeszcze tutaj w tych 100 ustawach było takie zawarte, żeby nie było zawarte w kodeksie karnym, żeby wykasować z kodeksu karnego przestępstwa takie jak posiadanie materiałów mogących służyć do promowania ideologii totalitarnej, publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju, czy mowa nienawiści. Ale co ciekawe, nie było nic tam o wykreśleniu artykułu o obrazie uczuć religijnych i możemy też tutaj w tym miejscu przywołać pana Mentzena, który właśnie mówi na ten temat.
To są słynne słowa, lubimy je przywoływać, bo one właśnie pokazują obłudę i faryzeizm tego nowego geniusza polskiej sceny politycznej.
Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć.
Miałeś te 100 ustaw, które zaproponowałeś. I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o obrażaniu uczuć religijnych. A uważasz, że powinien zostać zniesiony?
Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych zdaje się nie ma takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych.
A dlaczego nie?
Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
Podejrzewam, że wolałbym, żeby jednak nie wyszło, że pan Mentzen przeczy sam sobie, no. Bo w tym momencie się skompromitował pan Mentzen, a tak to tylu kuców w niego wierzy, tych, co wcześniej w Korwina wierzyli, teraz Mentzena wierzą i tam chcą na niego głosować, a nie widzą, że to jest człowiek, który po prostu nie ma kręgosłupa moralnego. Bo czyli w jednej sekundzie mówi, że chciałbym wolności słowa dla wszystkich, żeby każdy mógł powiedzieć, co chce. Bez ograniczeń. A za 10 sekund mówi, podejrzewam, że wolałbym, żeby jednak nikt nie mógł obrazić mojej religii katolickiej.
Czyli wolność słowa tak, ale nie wtedy, ale kiedy dotyczy pana Mentzena. No, no w sensie przeciwko panu Mentzenowi.
Wolność słowa dla nas, dla naszych, a dla przeciwników nie.
No i co się dziwisz? No.
Szczególnie przeciwników religijnych. Czyli na przykład nie można powiedzieć byłoby w Polsce pana Mentzena, że Konfederacja Giertrzwałdzka to dla mnie jest głupota. No bo rozumiem, że pan Mentzen wtedy by, skoro podejrzewa, że wolałby, żeby nie wolno tak było powiedzieć, to chyba też by podejrzewał, że wolałby, żebym wtedy trafił do więzienia. Za powiedzenie, że to, co pan Mentzen wierzy i to, co podpisuje, jest głupie.
Ale już to właśnie powiedziałeś.
Tak?
Tak.
Dobra, to może skończmy mencenowaniem, bo nam się tutaj czacha zagotuje i jakoś, nie wiem, może nam to na dobre nie wyjdzie umysłowo. Jednak trzeba mniej Mentzena. Mniej Mentzena, to wtedy więcej rozumu będzie i mądrości.
W takim razie przechodzimy do mniej takich wesołych, powiedzmy, chociaż to też nie są zbyt wesołe informacje, te, które komentujemy, można się trochę pośmiać, ale tak naprawdę to, jak spojrzeć na to z takiej realistycznej strony, to też smutne, no ale przechodzimy do gospodarki.
Gospodarki polskiej. Tak,
gospodarki polskiej. Realne dochody Polaków spadają najszybciej od lat.
Tak.
Czyli mamy nie dość, że większą inflację, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, nie dość, że dochody, to jeszcze właśnie dochody spadają. Co czeka dalej Polskę?
No zobaczcie, jak sobie patrzycie na ten wykres. Poprzedni rok jest drugim rokiem w historii tego badania od 15 lat, gdzie rzeczywiście realnie spadły dochody Polaków. Wcześniej w roku 2011 spadły o 1,3%, a teraz spadły o prawie 5%. No przecież jest wzrost gospodarczy, a mimo wszystko dochody spadają. A no dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć, wzrost gospodarczy czy wzrost naszych dochodów jest mniejszy niż inflacja. i ta inflacja zżera nasze dochody. Czyli można powiedzieć, mimo iż możemy mieć więcej, bo przecież były podwyżki płac, no nie, w różnych tych, może być tak, że zobaczcie, że na przykład mieliśmy 1000 zł rok temu w skarpecie, tam gdzieś tam powiedzmy, dostaliśmy, no powiedzmy, mieliśmy, nie wiem, no, czy lokatę bankową, czy no jakiś tam zarobiliśmy coś, czy dostaliśmy premię od szefa i teraz mamy 1100 zł, tak? No to wydawałoby się, o, mamy 100 zł więcej. Ale w międzyczasie mamy inflację na poziomie 18%, tak? Czyli te 1100 zł kupimy za nie o 18% mniej, tak? Czyli te 1100 zł są warte tyle, co przed inflacją, no ten 1000, no jeżeli ten 1000, powiedzmy, byśmy, wiecie, obcięli o 18%, to by było z niego 820 zł. Nawet jak tę stówę dodamy, to dalej jest mniej niż 1000. Czyli w tym momencie można powiedzieć, inflacja zżera nasze oszczędności, nasz kapitał, nasze środki do funkcjonowania, do życia czy do inwestowania, zżera w tempie większym niż powiedzmy nawet wzrost gospodarczy jest, tak? Czyli Polska, no można powiedzieć, Polska biednieje. I to jest pierwszy taki rok i to w jakiej skali. Zobaczcie, że można powiedzieć, zmiana realnego dochodu rozporządzalnego na osobę w roku 2021 wzrosła o 2,3%, w roku 2020 2%, czyli w ciągu ostatnich, poprzednich lat to było 4,3%, już tam nie mówię o procencie składanym, a tutaj spadek, można powiedzieć, zżarł ostatnie dwa lata. Czyli tak jakbyśmy dwa lata pracowali poprzednie, 2020-2021, a w 2022 wszystko to, co żeśmy pracowali przez dwa lata stracili. To nie jest dobra wiadomość. No jak? I teraz 2023 rok,
no właśnie,
nie szacuję, że będzie lepszy. Nie szacuję, że będzie lepszy. No jest to związane, to jest efekt nie tylko wojny, bo Morawiecki powie, że to jest putinflacja, tak? No nie, putinflacja jest odpowiedzialna tylko za kilka procent tej inflacji. To też ostatnio mówiliśmy, że bardzo wzrosła inflacja bazowa, czyli inflacja, można powiedzieć, niezwiązana z czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład cena ropy i tak dalej, czy cena gazu. I ta inflacja bazowa jest na poziomie ponad 11% w poprzednim miesiącu. Mhm. To jest, w tym momencie mamy tendencję, utrwaliła się tak jakby no, wysoka inflacja, no taka właśnie bazowa, czyli można powiedzieć, no dopóki ten trend się nie zmieni, to będą nasz realny dochód będzie spadał.
A jeszcze analitycy banku Pekao S.A. twierdzą, że ceny żywności będą spadać. To teraz rosły i były bardzo wysokie, a teraz będą spadać. Tak się ma właśnie to do tej inflacji i do dochodów.
Okej. No, tylko teraz tak. Będą spadać, a teraz są jakie? Jak pójdzie się do, na przykład na stragan, tak? Czy do warzywniaka, żeby kupić coś, no to na przykład, nie wiem, kalafior tam kilkanaście złotych, nie? Po 20 parę złotych papryka, ogórki tam 20 prawie czy 15, to są takie ceny, nie? To są ceny, które wzrosły często 2-3 razy. To, że teraz trochę spadnie, no i tak wcale nie znaczy, że będzie taniej niż było kiedyś, albo że nawet będzie w takiej cenie, jak było rok czy dwa lata temu. Po prostu był tak wysoki wzrost cen, tutaj też są takie, wiecie, grafiki, które pokazują, że na przykład wiele tam, wiele można powiedzieć tych produktów podstawowych, takich, które kupują każdy, który musi kupić, bo nie mówimy tutaj o jachtach, nie? Jachty może i poszły w górę, a może staniały, nie wiem, ale Polacy nie kupują jachtów. Polacy kupują chleb, kupują masło, kupują warzywa, kupują owoce. I to wszystko zdrożało często po kilkadziesiąt procent. I nie mówimy tutaj o inflacji na poziomie 18%. Cukier szacuje się, że wzrósł tam 60 czy 70%, tak? Jajka ile wzrosły. Także zobaczcie Państwo, jeżeli nawet coś analitycy powiedzą, że no coś tam stanieje z żywności. Co oni tam mówili, że stanieją? Kilka rzeczy chyba, nie?
Tak, ma to być widoczne w przypadku zbóż, roślin oleistych i mleka.
Okej.
Okay. Ale wysokie mogą pozostać ceny mięsa, wieprzowego i wołowego oraz warzyw.
Czyli musimy przejść, no musimy zostać jaroszami, tak?
No na to wygląda.
Bo nie ma
czyli
tutaj
będziemy
o warzywach?
Jeść...
A nie, to jarosze... Nie, to tylko mleko,
gorze, mleko. Zboże.
No to taki skromny
to po prostu. Ja,
owsiankę. No to będziemy wszyscy jedli owsiankę. No dobra, no to ja lubię akurat owsiankę, także może będę miał tańsze życie. Powinienem się cieszyć, ale jakoś...
Czyli informacja ważna dla fanów owsianek, będzie taniej.
Lepiej, będzie taniej. A wszyscy inni, no niestety, albo się przerzucicie na owsiankę, albo zęby w ścianę, no bo nie będzie was stać na wołowinę na przykład.
Albo na warzywa, no.
Politycy to tam pokazywali, że stać ich. Ostatnio była taka akcja, kiedy mówiliśmy o dużej inflacji, to była akcja polityków PiSu, jak tam się chwalili, jak sobie żrą steki, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. No i tak w końcu się zorientowali, że to chyba nie uchodzi, tak? Pokazywać się Polakom, jak żrą steki po stówie na przykład, nie?
Lepiej późno niż później, no.
Lepiej późno niż później, oczywiście.
Jeszcze jedna informacja na koniec. Nie tylko Orlen nas okradał na paliwie, ale też państwo zarobiło na wysokich cenach paliwa. Wychodzi na to, że tutaj wstępnie oszacowano wartość sprzedaży paliw na stacjach benzynowych 194 miliardy złotych, z czego wpływy do kasy państwa z podatków z tej sprzedaży to było 57 miliardów złotych.
To prawie 30%.
No tak.
Okej.
Okay. Jeśli chodzi o wolumen sprzedanych paliw na stacjach, określono wstępnie na prawie 30 miliardów litrów.
Czyli tak, podatku prawie 60 miliardów, sprzedaż prawie 30 miliardów. No to drodzy widzowie, to nie jest trudna matematyka. Policzcie sobie sami, ile złotych z każdego litra sprzedanego przez państwa, a kupionego przez nas paliwa, wpada do państwowej kasy. Ile wam wychodzi?
No coś koło 2 złotych.
Coś koło 2 złotych, nie? Zobaczcie, z każdego litra kupionego przez nas paliwa do kasy państwa trafia 2 złote. No to teraz macie odpowiedź, dlaczego benzyna czy olej napędowy w Polsce, mimo iż ceny ropy i dolar są takie jak przed wojną albo niższe, jest po prawie 7 zł, a nie w granicach 5, jak była przed wojną. To nasz kochany naczelnik i nasz kochany Pinokio, no i też pan prezydent są tacy pazerni, że rżną nas 2 zł na każdym litrze paliwa. A mogliby przecież, nie wiem, no złotówkę może by im wystarczyła. No nie, muszą po prostu, tacy są nienachapani. No przecież na ten cały socjal, na 13, 14, tutaj zresztą pan prezydent Duda, pamiętam, kiedyś mówił, że damy wam 13 emeryturę, 14 i kolejne emerytury, nie? Że tam jakby mogli, to by dali, wiecie, tylko żeby kupić głosy i utrzymać się przy władzy. Ale to wszystko jest albo z naszych podatków, czyli po prostu albo przez to, że jesteśmy, no można powiedzieć, nadwymiar, można powiedzieć, orzynani na podatkach, tak? No bo podatki uczciwe. Jakie są w Biblii uczciwe podatki? 10%. To jest uczciwy podatek taki, który Bóg mówił, że taki powinien być podatek. A tutaj mamy 2 złote z 6 złotych. Tak? Czyli jeżeli wartość sprzedaży była
194
miliardy, prawie 200, a podatek był prawie 60, no to jest 30%, tak? Zobaczcie, że 30% ceny paliwa to jest podatek, który idzie do budżetu państwa. I tak jest w każdym innym, można powiedzieć, podatek VAT 23% miał być chwilowo na 23 i tak chwilowo już jest tam z 10 lat prawie, tak?
VAT... ale teraz chwilowo był zmniejszony.
Okej, okay. No zmniejszyli podatek, można powiedzieć, dochodowy i zmniejszyli, zobaczcie, jakie to jest kuriozum. PiS się chwali, że zmniejszył podatek dochodowy do 12% i że zwiększył kwotę wolną od podatku. No tak, tylko że podwyższając wszelkie inne podatki, które są ukryte w cenie, czyli podatki pośrednie tak zwane, doprowadził do tego, że my tego dochodu nie mamy, nie? Że po prostu Polacy nie mają, wiecie, no, nie mają czym się chwalić, jakimś tam, wiecie, no, no co z tego, jak my nie mamy, wiecie, no państwo zabiera tak wiele tych podatków, że naprawdę niewiele ludziom zostaje, no nie mają z czego żyć. Często, przecież często są, coraz częściej są takie sytuacje, że ludzie mówią, mam emeryturę 1700 zł. Chciałabym wesprzeć nawet nas, nie? Wesprzeć was, waszą pracę, ale mi nie starcza na życie. Nie starcza mi na leki. Nie starcza mi do pierwszego, tak? Musiałem ograniczyć, na przykład emeryci często mówią, że nie tylko rezygnuję z jakichś tam leków, ale rezygnuję z jedzenia, jakiegokolwiek zdrowego, tak? Że zaczynam jeść głodowo, można mieć takie racje, jak w szpitalach są. No i to jest właśnie tragedia życia zapisu. No nie wiem, czy to tak chcieliśmy zakończyć program, taką smutną refleksją.
Ale będziemy mieli tanią owsiankę.
Och, no jest to jakieś pocieszenie dla tych, co lubią owsiankę.
Także Może taka weselsza informacja. Zapraszamy Was na wystawę Biblii w Lublinie w Bibliotece UMCS-u w holu głównym w dniach 3-29 kwietnia, więc cały kwiecień możecie przyjeżdżać. Będą przewodnicy gotowi oprowadzić po wystawie Biblii, także zachęcamy Was serdecznie do odwiedzenia tej wystawy. Też zapraszamy do naszej grupy na Facebooku Idziemy po wolność. Już dochodzi prawie 2200 członków do tej pory dołączyło, także zachęcamy Was do dołączenia, niech będzie nas coraz więcej. Też oczywiście przypominamy, jako że to ostatni dzień, do wsparcia zachęcamy Was. Może chciałbyś jakoś zachęcić widzów?
No, chciałbym, żebyście wiedzieli, że doceniamy każdego, kto wpłaca, kto wysyła nam też jakieś takie inne wyrazy wsparcia, słowa otuchy czy podziękowań. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Zobaczcie, że ten projekt trwa już ładnych parę lat, bo to już 7 lat minęło niedawno. Nam się to nie nudzi. Naprawdę siedzimy tutaj z wielką przyjemnością. Często jesteśmy z ludźmi, którzy utrzymują się z innej działalności, a traktujemy pracę w telewizji rzeczywiście tak, można powiedzieć, misyjnie czy hobbystycznie. Chociaż wielu, rzeczywiście, szczególnie młodych ludzi, związało swoją przyszłość z tą telewizją. Związało, można powiedzieć, swoją karierę zawodową. To są ludzie, którzy nie poszli do pracy w korporacjach, nie poszli do pracy w różnych firmach, tylko no tutaj poświęcają się, często pracując, wiecie, no, o różnych porach dnia i nocy czasami właśnie zarywając noce, żeby Wam jakiś film zmontować, żeby on był na czas, żeby on był szybko, żeby się nie zdezaktualizował. Proszę Was, docencie tę pracę, wysyłając właśnie wsparcie nam. Ważne jest też dla nas, żeby tych gitar było 1000. Jest to taki challenge, w którym już trwamy chyba ze 4 lata. I rzeczywiście on też nam dodaje skrzydeł, że nie jest nas mniej, mimo przeróżnych zakrętów, mimo przeróżnych też problemów, mimo przeróżnych burz, COVID, teraz wojna, a jednak ta liczba wspierających się utrzymuje na poziomie tego tysiąca gitar. Zachęcam Was do tego. No a przede wszystkim też modlimy się, żebyście wiedzieli. Modlimy się często dziękując Bogu za Was, za to, że nas słuchacie, za to, że nas oglądacie, wspieracie, ale też prosimy Boga, żeby Wam błogosławił. I myślę, że to jest tak, jak czasami są takie, można powiedzieć, nie wiem, informacje, że powiedzmy te 20 czy 50 czy 100 złotych wysłane na telewizję Idź Pod Prąd, to są najlepiej wydane pieniądze w tym miesiącu na przykład, nie? Chciałbym, żebyście mieli często taką właśnie satysfakcję, takie poczucie, że też w ten sposób przykładacie swoją rękę do tego, co wspólnie, razem tutaj tworzymy. Dla Wielkiej Polski, ale też i dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.
A też mamy teraz nową opcję. Na czacie możecie nas wesprzeć. Nie musicie nigdzie wchodzić tam w przelewy. Także możecie tak symbolicznie nam postawić kawę właśnie na czacie. Super czat. A ja jeszcze przypomnę o tym, że przy rozliczaniu z podatku możecie dać 1,5% na fundację Twój Ruch, która właśnie też tutaj współpracuje z telewizją Idź Pod Prąd. Ja należę do fundacji, więc tutaj możecie właśnie zobaczyć taki żywy przykład, ale też mogę powiedzieć, że tutaj różne rzeczy się dzieją. Właśnie nagrywaliśmy też niedawno. Pantomima będzie nowa, także możecie obserwować tutaj przy okazji procesu, będzie się działo. A ja jeszcze zapowiem dzisiaj po programie Pomyśl Dziś oraz kartka z kalendarza, a o 17:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, jak zwykle, a o 18:00 studium pierwszego listu do Koryntian, Jestem płodem poronionym, taki tytuł. Także zachęcamy do oglądania i jeszcze oczywiście przypomnę na sam koniec, możecie się z nami skontaktować. Możecie się skontaktować przez maila kontakt@idzpodprad.pl, ale też możecie zadzwonić. Numer telefonu 536 813 435. No i będziecie mogli porozmawiać właśnie tutaj z redaktorem Michałem Fałkiem, także zachęcam. A my już się będziemy żegnać. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Dziękujemy Wam za to, że jesteście, że wspieracie nas i dziękujemy też, że bierzecie udział w programach. Ze mną był redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca i też tata oczywiście.
Dziękuję Tobie, Magda, dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, widzimy się o 17.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Niebywały skandal. Wyobraźcie sobie, że Jezus zapomniał o papieżu. Niesamowite, niemożliwe, nieprawdopodobne. Przecież tak jak naucza nas Kościół Matka, papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi i w jego imieniu sprawuje władzę nad Kościołem i nad wszystkimi chrześcijany w całym świecie. No oczywiście kucypały niesamowite, które księża katolicy ludziom opowiadają, a teraz na poważnie. Otwórzcie sobie Biblię, ostatnią księgę, objawienie świętego Jana, apostoła Jana, i tam Jezus wybiera się z wizytą do kościoła. Pierwszy rozdział, 20 werset, zobaczcie, tam jest więcej na ten temat. I później drugi i trzeci rozdział to są właśnie wizytacje. I teraz ciekawostka. Nie Jezus wybrał się do jednego kościoła, tylko aż do 7. Czyli już to, że jest jeden święty, powszechny i apostolski kościół katolicki, to wielki kit. Bo w Biblii mamy, kiedy Jezus lustruje kościoły, to 7 przynajmniej, nie? Też przecież nie jest napisane, że to są jedyne, ale 7 jest na pewno. No i teraz, jeśli papiestwo to jest pomysł Jezusa Chrystusa, no to oczywiste jest i papież jest tym jego zastępcą na ziemi, no to jak on wizytuje te kościoły, no to na pewno wziął papieża ze sobą, albo przynajmniej do tego papieża coś powie, no tutaj zajmij się tym, albo zrób to i tamto. No i teraz challenge do katolików. Zobaczcie, Jezus wybiera się z wizytą do 7 kościołów. Przeczytajcie 2 i 3 rozdział Apokalipsy i znajdźcie tam chociaż jedną wzmiankę o papieżu. I teraz tak. Albo Kościół kłamie w sprawie tego, że papież jest jakimś tam zastępcą Chrystusa na ziemi. Nie? No albo Jezus się pomylił i zapomniał o papieżu. Wybierzcie.
31 marca 1945 roku w domu Wincentego Witosa w Wierzchosławicach pojawiła się grupa operacyjna NKWD wysłana przez generała Iwana Sierowa. NKWD-stom towarzyszył funkcjonariusz UB Józef Światło, który miał pełnić rolę tłumacza. NKWD-ści powiedzieli Witosowi, że zabierają go na rozmowy, które odbędą się w Wojniczu, i zabrali do samochodu. Zamiast do Wojniczu zawieźli Witosa do Warszawy, a następnie do Brześcia nad Bugiem. Prawdopodobnie zamierzali go dostarczyć do Moskwy, ale Witos był ciężko chory, a jego stan w drodze pogarszał się. Widząc to, zawrócili do Warszawy. Prawdopodobnie Sowieci uznali, że Witosa da się namówić do poparcia zainstalowanego przez nich w Polsce rządu tymczasowego i takie poparcie będzie bardzo cenne. Dlatego planowali jakieś rozmowy z nim na Kremlu. Nie chcieli jednak, aby Witos umarł po drodze. Był zbyt znanym w świecie politykiem i jego śmierć byłaby bardzo kłopotliwa ze względów propagandowych. Dlatego uznali, że pertraktacje muszą się odbyć w Warszawie. Witos rozmawiał tam z kilkoma sowieckimi generałami oraz dwoma polskimi komunistami, Edwardem Ochabem i Stanisławem Szwalbe. Mieli go namawiać, żeby wszedł w skład rządu tymczasowego i spotkał się z Bolesławem Bierutem. Odmawiał i po 5 dniach odstawiono go z powrotem do Wierzchosławic. Nie zaprzestano jednak prób wciągnięcia go do współpracy. Został mianowany wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Narodowej i zaproszony do Moskwy na pertraktację na temat poszerzenia rządu tymczasowego o polityków z Londynu. Witos odrzucił te oferty, tłumacząc to stanem zdrowia. Stanął jednak na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego z Stanisławem Mikołajczykiem jako zastępcą. W swojej ostatniej odezwie do chłopów stwierdził, że żyją w wolnej Polsce.